Zapraszamy do wygłoszenia swojego wykładu ojca Sergiusza Nizińskiego. Przypomnę temat wykładu to posługa egzorcysty, jej natura, trudności oraz efekt. Zapraszamy.
Tytuł: posługa egzorcysty, jej natura, trudności, efekty. Jest taka zasada, która obowiązuje w Kościele: jak Kościół się modli, tak wierzy. I egzorcyzmy w Kościele są od samego początku bez przerwy, cały czas są w Kościele. Już nawet w Dziejach Apostolskich apostołowie otrzymują władzę od Chrystusa wyrzucania złych duchów. Najmniej egzorcyzmów było odprawianych od czasu oświecenia. Teraz, powiedzmy, dostępność egzorcystów i liczba egzorcyzmów, powiedzmy, no, wraca do tego, co pewnie kiedyś wcześniej było. Rytuał nigdy nie był wycofany przez Kościół, także zawsze książki do odprawiania egzorcyzmów były modyfikowane. W okresie oświecenia mianowano egzorcystów, ale o wiele rzadziej. Część duchownych neguje możliwość opętania. I to są nawet bodajże i biskupi wypowiadają się w ten sposób, ale to trzeba pamiętać, że jest to brak wiary danej osoby w konkretne nauczanie i w konkretną, stałą praktykę Kościoła. To jest brak wiary tych osób i prezentują oni w tym wypadku osobisty pogląd, a nie pogląd Kościoła, że nie ma czegoś takiego jak opętanie. Kim jest egzorcysta, czym jest ta modlitwa egzorcyzmu? Jest to modlitwa w imieniu Jezusa Chrystusa, wypędzająca złego ducha. Ona ma status modlitwy publicznej tak naprawdę, tak jak liturgia, tak jak chrzest, tak jak spowiedź, tak jak brewiarz. To znaczy jest to modlitwa, której skuteczność nie jest skutecznością powiązaną ze świętością danego kapłana, tylko jest to modlitwa Kościoła. Opętanie oznacza, że byt natury duchowej oddziałuje na człowieka przemocą, praktycznie w celu uniemożliwienia mu zbawienia. Tak jak to padło w poprzednim tutaj wykładzie, w Ewangelii jest przedstawione opętanie jako, że zły duch zamieszkuje w człowieku, jest, przebywa w nim. Egzorcyzmowane są także miejsca nawiedzane przez złe duchy. Nie rozwijam tego wątku. Jakie są formy działania złego ducha? Pokusa, to jest do końca życia będziemy kuszeni. Dręczenie. Dręczenie charakteryzuje się, no taki przykład dręczenia, ojciec Pio był dręczony. Złe duchy biły go, zjawiały mu się. I często jak człowiek się nawraca, żyje bardzo źle, nawraca się, to pojawiają się dręczenia. Tutaj nie stosuje się przy dręczeniach, zazwyczaj nie stosuje się egzorcyzmu, tylko stosuje się modlitwę o uwolnienie. Nie będę tego wątku ponownie rozwijał. Inna forma takiego już nadzwyczajnego działania szatana, dręczenie jest nadzwyczajną formą działania, to jest związanie duchowe. Na przykład ktoś myśli w sposób, no nie może się pozbyć tego typu myślenia, jestem do niczego, albo osoba, która została wykorzystana seksualnie, myśli o sobie, że jest brudna. I to ma charakter kompulsywny, tego typu myślenie, albo inny charakter kompulsywnego zachowania, na przykład jakiś nałóg, gwałt. I jest to, mowa tutaj jest o częściowym związaniu woli. Pewien schemat negatywny w życiu danego człowieka się pojawia. Przyczyny są naturalne. Powiedzmy gwałt, czy rodzina przemocowa, czy dziecko słyszy, że jest do niczego, albo ktoś się na skutek wcześniejszych decyzji uzależni od hazardu i czasami, podkreślam, czasami może w tę sytuację, w to uzależnienie wejść zły duch. I to skutkuje tym, że taka osoba jak na przykład potem chodzi na terapię, albo się nawraca, ma kierownika duchowego, jeździ na rekolekcje, nie może się z tego wyzwolić. Chodzi na terapię, nie może z tego się wyzwolić. Praktyka pokazuje, że być może w to uzależnienie, w ten nawyk punktowy, to takie związanie punktowe, wszedł zły duch i stosuje się modlitwę o uwolnienie wtedy. I praktyka pokazuje, że to rzeczywiście pomaga. Taka osoba wyrzeka się danego związania i następuje nakaz w imię Jezusa Chrystusa, ażeby ten demon odszedł. I potem, no, tak pokazuje doświadczenie, dana osoba potrafi się wyzwolić z tego typu związania. Natomiast opętanie, to już jest taki najgorszy stopień interwencji złego ducha. Zły duch zawiaduje informacja, mam przeczytać, samochód czarny Mercedes, adekwatnie do okoliczności, PSZ 10644, prośba, ażeby w odległości 100 metrów od muzeum stanął. Opętanie. Zły duch... Tylko bez skojarzeń. Zły duch zawiaduje ciałem człowieka, mową, daje mu odczuć swoje emocje, także może bardzo intensywnie sugerować mu pewne myśli, nie ogranicza jego wolności, w tym sensie, że człowiek nie zostaje, wolność mu zabrana. Natomiast zły duch może posługiwać się tym człowiekiem. Stąd się mówi, że jest to wpływ zewnętrzny w przypadku opętania. I w tym wypadku stosuje się egzorcyzm. Ja tutaj napisałem, że opętanie jest rzadkie. 1 na 30 osób, które dopuszczę, żeby przyszły do mnie, bo wcześniej jest jakaś preselekcja, no to pewnie są opętane. Tak myślę, tak jest taka statystyka. Rozeznanie opętania, najtrudniejsza rzecz dla egzorcysty. Jakie są symptomy? Tutaj się posłużę rytuałem. Rytuał mówi, przede wszystkim przestrzega egzorcystę, że ma być roztropny, ażeby niezbyt pochopnie orzec o kimś opętanie, ale też i żeby tematu nie zlekceważyć. Jakie są przejawy? Mówienie w obcych językach, których się nie zna, nieproporcjonalna siła do wieku i powiedzmy do postury, znajomość rzeczy ukrytych, nad tym się chwileczkę zatrzymam. Osoba opętana potrafi w czasie modlitwy osób, które się nad nią modlą, wymienić niewyspowiadane grzechy tych osób. I potem te osoby, które się modlą, potwierdzają, tak, to są jakieś małe grzechy, ale to są grzechy niewyspowiadane. Osoba opętana je zna, może. Potem ojciec podejrzewa, że coś z synem jest nie tak. Syn, powiedzmy, tam leży na, bo to chłopak tam... Taka relacja, leży tam na kolanach ojca, ojciec się zaczyna modlić w duchu i błogosławi w duchu syna. Syn podskakuje jak oparzony, dokładnie w momencie tego błogosławieństwa. Chłopak jedzie na spotkanie sekty, zażywa narkotyki, wraca do swojej rodzinnej miejscowości i zaczyna mówić w obcych językach, zaczyna wyrzucać z domu wszystkie święte przedmioty. Przyjaciele podejrzewają, że jest opętany, więc chcą przeprowadzić pewien test. Pod jego nieobecność chowają ikonę Matki Bożej w szafie, gdzieś w jakimś pokoju głęboko pod jego nieobecność. On wraca do domu, oni są w tym domu, on wraca do tego domu. Pierwsza rzecz, jaką robi, idzie do tej szafy i sięga w to miejsce, gdzie ta ikona jest i ją wyrzuca. I tutaj najważniejsza rzecz, którą tutaj rytuał wymienia, to jest gwałtowna nienawiść, ale i można powiedzieć, to jest postawa ambiwalentna bardzo często, i strach wobec sakrum, wobec rzeczy świętych. Znowuż relacja. Opętanie niszczą rzeczy święte. Ktoś, kto niszczy różańce, mówi, nie ma żadnej ludzkiej, ziemskiej przyjemności, która by się równała z przyjemnością, jaką się zaznaje, niszcząc różaniec. Zakonnica mi taką przedstawiła pewną relację. Jedzie tramwajem, ma ręce w kieszeniach, ma różaniec na palcu i odmawia po cichu w myślach różaniec. Nikt o tym nie wie oczywiście w tramwaju. Rzuca się na nią mężczyzna z krzykiem: co ty robisz? Nie wolno ci tego robić. Zabraniam ci to robić. Ludzie muszą tego człowieka wyrzucić z tramwaju. Inny taki, to są przejawy, tak myślę, opętania. Woda święcona parzy taką osobę, nawet nie wiedząc, że to jest woda święcona. Nienawiść do Maryi, to jest taka rzecz bardzo charakterystyczna. Do księży, do biskupów nienawiść się odczuwa, nie, nawet jak się jej nie pragnie. Wielka trudność w spowiadaniu się, nie można włożyć ręki do kieszeni, gdzie się ma kartkę z wypisanymi grzechami na przykład, albo się mdleje. Bardzo trudno przyjąć komunię świętą, bardzo trudno wejść do kościoła. Taka osoba musi być wręcz wprowadzana do kościoła, albo bo mdleje, albo no, w ogóle siły ją opuszczają, nie jest w stanie wejść. Tutaj relacjonuje kapelan z więzienia, wieloletni kapelan. Dzwoniłem do niego specjalnie, żeby mi to potwierdził. Miał takie dwa przypadki. One też świadczą, że te osoby były opętane. Miał takiego jednego więźnia, który się nawrócił i przychodził na mszę świętą, ale zawsze, zanim przyjął komunię świętą, pluł śrubami. No, ja nie miałem takiego przypadku, ale tak kapelan mówił. I drugi taki przypadek, to w innym więzieniu, jak on wchodził do danego więzienia, to ten więzień, taki specyficzny, ten konkretny więzień, będąc zupełnie w innej części tego więzienia, nie wiedząc, że ten kapelan wchodzi, zawsze tracił świadomość na ten moment. Trzeba pamiętać, kapłan no, to jest też i obecność Chrystusa w nim. Potem czasami zły duch przemawia przez daną osobę i to jest, jak przemawia, to jest przemawianie w pierwszej osobie i to jest w taki sposób bardzo wyniosły, bardzo wulgarny, z wielką złośliwością, przemawia jako pan i władca, domaga się kultu dla siebie, wyraża się z wielką pogardą wobec Boga. Takiej osoby, no nieraz jak się popatrzy, ma się wrażenie, że to ktoś inny mówi, ale jak się popatrzy w te oczy, to takie wilcze się robią wtedy. Potem osoby też relacjonują, to może być formą dręczenia, ale to jest no, nie taka rzadka sytuacja. Ktoś ma w pokoju poczucie czyjejś złej, przerażającej obecności. Jest, pojawia się. Ktoś, albo w nocy ktoś wybudza, kogoś siada na łóżku, ktoś zły. Relacja osoby, która po raz wtóry została opętana, coś obrzydliwego w nią weszło. Coś weszło w nią, coś obrzydliwego i chce się tego za wszelką cenę pozbyć. Ta osoba, no to powiedzmy była rozwiązła osoba, tej to obecności towarzyszy nienawiść do kościoła, do kapłanów, a w szczególności do biskupów. Ta osoba czasami musi pracować w kościele, także nie mogła prowadzić spotkań w kościele. No, unikała jak ognia wchodzenia do kościoła, a w czasie modlitwy obok, jak ktoś się modli, atak furii. Taka osoba opętana to w zasadzie jak ktoś jest opętany, ktoś jest obok, pracuje z taką osobą, to nie można niczego stwierdzić, niczego nie można zauważyć, że coś jest nie tak z tą osobą. Ona w tej sferze świeckiej, normalnej funkcjonuje normalnie, chociaż jest mniej efektywna. Natomiast te wszystkie rzeczy negatywne ujawniają się, gdy się pojawia sakrum. I wiele z tych zachowań, które tutaj powiedziałem, no może oprócz tego plucia śrubami, tak no tam, to powtarza się u różnych osób, które się zupełnie nie znają. Jakie są trudności w rozeznaniu? Pierwsza taka trudność jest związana z tym, no, że w mediach jest powszechnie dostępny kod zachowania osoby opętanej, także niektórzy uczą się tego kodu i dla pewnych swoich korzyści go naśladują. I no po to, żeby wzbudzić zainteresowanie jakiejś osoby, choćby no właśnie egzorcysty. Także to jest pewną trudnością dla nas rozeznać tę kwestię. Druga rzecz, duch, zły duch czasami bywa taką formą alibi. Rodzina się kłóci, mężona się kłócą i nic nie chcą z tym zrobić, nic nie chcą ze sobą zrobić, nikt nie chce ustąpić na miejscu i zły duch po prostu jest formą alibi. Idą do egzorcysty, bo zły duch ich, tutaj ktoś ich przeklął, zły duch im przeszkadza, a tak naprawdę oni nic nie chcą z tym zrobić. Także to jest taka pewna trudność dla nas, zobaczyć, że rzeczywiście ten motyw leży u spodu. Inny taki element zasadniczej trudności jest związany z tym, no, że my nie widzimy tej przyczyny i my tylko wnioskujemy z objawów i z ewentualnych decyzji podjętych w życiu. Także to my musimy, polegamy na pewnym przypuszczeniu. Tym bardziej, że pewne zachowania osób opętanych czy dręczonych są zbieżne z różnymi zaburzeniami psychicznymi czy z chorobami psychicznymi, więc my tutaj mamy utrudnione to zadanie. Dlatego rytuał mówi, że kapłan zanim zacznie odprawiać egzorcyzm ma osiągnąć tak zwaną pewność moralną co do tego, że dana osoba jest opętana. Pewność moralna jest inna aniżeli pewność absolutna. Pewność absolutna to jest ta, że my widzimy siebie nawzajem. Teraz. To jest pewność absolutna. Natomiast pewność moralna to jest coś więcej aniżeli prawdopodobieństwo. Pewność moralna dopuszcza pomyłkę, ale to jest coś więcej aniżeli tylko przypuszczenie. Osiągnięcie pewności moralnej jest zależne przede wszystkim od wiedzy i doświadczenia egzorcysty. Także oznacza to pewną relatywność opinii co do pewności. I druga rzecz, taka jest konsekwencja, która z tego wynika. W praktyce na każdym etapie procesu rozeznawania egzorcysta musi stosować zasadę ograniczonego zaufania co do swojej diagnozy. Musi ją weryfikować co jakiś czas. Ja weryfikuję te moje diagnozy i myliłem się niejednokrotnie w jedną czy w drugą stronę. Charakter współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Episkopat Polski wydał wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty, punkt 27, to jest ważna dla nas wskazówka. Gdy ktoś przychodzi do nas, leczy się psychiatrycznie i na skutek egzorcyzmów, które się odprawia, ta osoba przerywa leczenie medyczne, nam nie wolno odprawiać egzorcyzmów. Potem kapłani powinni, egzorcyści powinni unikać działań, które nie należą do właściwej ich misji, lecz do kompetencji psychologów, psychiatrów czy też innych lekarzy. Także no tutaj Kościół pokazuje nam, słuchajcie, nie wiecie wszystkiego, są inne dziedziny i trzeba tutaj to uwzględnić, wiedzę innych specjalistów. Są trzy wymiary człowieka, taką ma wizję tutaj Kościół, wymiar somatyczny, psychiczny i duchowy i na wszystkie te obszary może oddziaływać zły duch, łącznie z tym wymiarem somatycznym, ale zazwyczaj na ten obszar psychiczny czy też somatyczny oddziałują przyczyny naturalne i czasami zły duch także tutaj się wmiesza. Także to jak gdyby komplikuje całą sytuację związaną z rozeznawaniem. I egzorcysta jest jednak, jest taka pewna pokusa dla nas, osób duchownych, ażeby jednowymiarowo człowieka rozumieć, na przykład w sposób czysto duchowy. Tak by nie było tutaj czynników psychicznych czy somatycznych wpływających na zachowanie człowieka, tym bardziej, że my ich nie znamy, bo nie jesteśmy przecież ani psychiatrami, ani psychologami. Także pewien redukcjonizm, pokusa redukcjonizmu, czyli zredukowanie człowieka do całego, tylko do ducha. I taka zasada bardzo ważna, egzorcysta ma być ostatnią instancją. Najpierw trzeba pójść do wszystkich specjalistów, na końcu się idzie do egzorcysty. Teraz troszeczkę spojrzę na rolę pomocniczą psychologii i psychiatrii, a to będę utożsamiał jedno z drugim, chociaż wiadomo, że to nie jest jedno i to samo. To jest pewna dziedzina wiedzy, która nie jest kompetentna co do wydawania opinii na temat, czy w ogóle opętanie jako takie jest możliwe lub niemożliwe. To nie jest wiedza, która jest w stanie się w ogóle wypowiedzieć na ten temat. Dlaczego? Otóż każda nauka charakteryzuje się tym, że ma pewien przedmiot badania, cel tego badania i adekwatną do tego metodę. To charakteryzuje każdą naukę. Psychologia nie ma takich narzędzi, aby w kwestii opętania cokolwiek powiedzieć, skoro należy ono do sfery nadprzyrodzonej. Psychologia, psychiatria szuka przyczyn naturalnych, posługując się naturalnymi metodami. To jest bardzo ważna rzecz, kwestia metody. Ja tutaj daję taki przykład, ale on obrazuje, co to znaczy pomylić metody i wnioski. Gdy idę do lasu szukać grzybów, wracając z lasu nie mogę wypowiedzieć opinii w lesie nie ma sów. Dlatego, że jak idę szukać do lasu grzybów, to patrzę na ściółkę i szukam grzybów. Żeby wypowiedzieć zdanie w lesie nie ma sów, trzeba pójść w nocy i słuchać, a nie patrzeć. Także no, ja mówię, ważna jest metoda, jaką dana nauka się posługuje i konkluzje muszą być zgodne z metodą, którą się dana nauka posługuje. Także psychiatra, aby móc postawić diagnozę, na przykład, że ktoś jest opętany lub nie jest opętany, to musiałby w ramach swojej wiedzy, w ramach swoich kompetencji pomodlić się w duchu za daną osobę, pobłogosławić ją i zobaczyć, jak ona reaguje. A to przecież nie jest metodą psychologii czy też psychiatrii. Także w psychiatrii funkcjonuje termin opętanie, ale on ma inne znaczenie aniżeli w teologii czy w przypadku posługi egzorcysty. Byłem kiedyś promotorem doktoratu na temat opętania, różne tam były koncepcje opętania, też były analizy wypowiedzi Junga i Freuda, którzy odrzucają możliwość opętania, no ale trzeba pamiętać, ja czytałem te rzeczy, oni doszli do tych wniosków nie na skutek badań psychologicznych czy tam psychiatrycznych, medycznych, tylko dlatego, że mieli metafizyczne założenie, że nie ma czegoś takiego jak zły duch. Także jeżeli psycholog wydaje opinię pozytywną lub negatywną na temat tego, czy opętanie w ogóle jest możliwe lub nie jest możliwe, to korzysta z wiedzy pozapsychologicznej. Ma takie stanowisko metafizyczne, religijne. Także i tak jak w przypadku duchownych, tak samo w przypadku tych dyscyplin naukowych czy tej wiedzy istnieje pokusa redukcjonizmu, czyli zredukowania człowieka tylko do tej sfery psychosomatycznej, wykluczając istnienie tej sfery pozapsychicznej. Ale rzecz ciekawa, niedawno spotkałem się z czymś, co mnie zupełnie zaskoczyło. Pewien psycholog, terapeuta, dociera do niego osoba, u której stwierdził psychiatra schizofrenię. Ten psycholog, terapeuta chce tego schizofrenika leczyć przez nawrócenie, spowiedź generalną i egzorcyzmy. A ja znając tego schizofrenika od wielu lat, stwierdzam, że tutaj nie ma żadnego szczególnego działania złego ducha. Jednak ten terapeuta chce, żeby tutaj były zaaplikowane egzorcyzmy. Znowuż redukcjonizm, zredukowanie człowieka do sfery czysto duchowej i z wykluczeniem leków, leczenie tego człowieka. Troszeczkę nie nadążam z tym wyświetlaniem. Pomocniczość, jaka jest pomocniczość taka rzeczywiście psychologii, psychiatrii dla nas, egzorcystów? Rozeznanie, czy dana osoba potrzebuje pomocy psychologicznej. I jeżeli tak, to taka osoba powinna być leczona albo poddana terapii. Tutaj chcę posłużyć się pewną taką analogią. Myślę, że ona jest ważna i nośna, ta analogia. Jak studiowałem na KUL-u, jak studiowałem filozofię, ale chodziłem na monograf z teorii osobowości, który prowadziła pani profesor Zenomena Płużek, psycholog. Ona była członkiem Komisji Episkopatu Polski od spraw objawień. Sfera nadprzyrodzona. Jakie było jej zadanie w tej sferze? Ona tylko badała, czy dany widzący się prawidłowo rozwija pod względem psychicznym. Koniec, kropka, nic więcej. Nie wypowiadała się w ogóle na temat tego, czy objawienia są prawdziwe, czy objawienia nie są prawdziwe, czy są możliwe, czy nie są możliwe. W archidiecezji warszawskiej jest tak zwana taka pewna preselekcja. Zanim ktoś dotrze do egzorcysty, to musi przejść przez pewne sito osób, które dopuszczają go do tego. I posługuje tam pani Anna Ostaszewska, psychoterapeutka, napisała taki artykuł, ja się nim posłużę. Ona mówi, że ona kieruje w określonych okolicznościach kogoś do egzorcysty. Jeżeli stany przeżywane przez pacjenta są nieuzasadnione psychologicznie, bada, czy w historii życia tej osoby były podejmowane decyzje o charakterze duchowym, na przykład pakt z diabłem, czary. I ona nie mówi, czy ta osoba jest opętana, czy nie jest opętana, ale ona widzi, że są pewne podstawy, ażeby ta osoba mogła pójść do egzorcysty i ona wtedy ją posyła. Kiedy ja posyłam do psychologa albo do psychiatry, gdy widzę traumy udanej osoby, gdy widzę dziwaczne zachowanie, w przypadkach oczywistych nie. Jak ktoś źle się czuje w kościele, bo ma duszności, a gdy ojciec mu w duchu błogosławi, ten odskakuje jak oparzony, no dla mnie wtedy sytuacja jest jednoznaczna. Wtedy danej osoby nie odsyłam, bo no tej nie widzę potrzeby. Ale bywają i sytuacje zupełnie odwrotne. Psychiatra, psycholog do mnie przysyłają osoby, na przykład chore psychicznie, ale wiedzą, że coś jest innego jeszcze w tym człowieku. Ja ze swojej strony oczywiście muszę tutaj rozeznać dany przypadek i modlę się nad taką osobą i potem mam informację zwrotną, że efekt przeskoczył, te modlitwy przeskoczył oczekiwania, przerósł oczekiwania tego psychiatry, że tak pozytywnie, tak dużo ta modlitwa egzorcystyczna wniosła w poprawę stanu danej osoby, która no, skądinąd też jest i chora psychicznie, bo te dwie rzeczy mogą być jednoczesne. Tutaj takie ważne stwierdzenie. Osoby opętane, nad którymi się modliłem, w 80-90% albo już uczestniczyły w jakiejś formie terapii, albo no, zaczęły chodzić, bo ja taki wymóg im postawiłem. Druga kwestia, terapia działa w innym obszarze człowieka, aniżeli to, z czym oni przychodzą do egzorcysty. Terapia nie spowoduje, że w człowieku zamilknie głos: jesteś mój, Bóg jest słaby, albo podpisz ze mną pakt, albo nie zamilknie taki głos, który ktoś słyszy wracając od spowiedzi w kościele, pustym kościele, wraca od spowiedzi, słyszy głos gdzieś z tyłu w kościele: dlaczego ode mnie uciekasz? Nie? Także tutaj w tych sytuacjach terapia nie jest, no nic nie wnosi. To wiem od tych osób, które do mnie przychodzą. Skąd się bierze opętanie? To jest wiedza z doświadczenia, jaką my egzorcyści mamy. To nie są rzeczy wymyślone, tylko no widzimy tutaj związek, przynajmniej czasowy. Przede wszystkim grzechy, osobiste grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Przede wszystkim grzech bałwochwalstwa. Wróżenie innym, pójście na tarot, zawarcie paktu z diabłem, korzystanie z usług, na przykład bioenergoterapeuty, wywoływanie duchów, czary, wychodzenie z ciała. Taka forma zawoalowana grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu to jest pragnienie czegoś za wszelką cenę. No tu jest pewna forma bałwochwalstwa. To coś jest dla mnie Bogiem. życie mocno niemoralne. Znam przypadki, ksiądz chodzi do prostytutki, nie spowiada się, odprawia mszę. Jest opętany. Zabójstwo, handel narkotykami, dokonanie wielkiej niesprawiedliwości. I tutaj przypadek też związany z traumami. Ktoś czuje się niekochany, głęboko czuje się niekochany, rozdrapuje w sobie tę kwestię i ku wielkiemu swojemu zaskoczeniu, bo nawet nigdy nie słyszał o czymś takim, że coś takiego jest możliwe, słyszy w sobie głos: podpisz ze mną pakt, a dam ci miłość. I ta osoba w to wchodzi. Podpisuje własną krwią pakt, oddając duszę diabłu, i skutkiem tego są potężne myśli samobójcze. To niejednokrotnie takie rzeczy zdarzają się, więcej aniżeli możemy pomyśleć. I drugi paradygmat, czy też drugi kontekst, gdy się może pojawić opętanie, gdy ktoś nas otwiera na świat demoniczny. W rodzinie ktoś wywołuje duchy, albo zajmuje się czarami, albo zło rzeczy w rodzinie. To znaczy otwiera najbliższych na świat demoniczny albo zaprasza do swojej rodziny poprzez swoje praktyki złego ducha. Czasami poświęca wręcz rodzinę szatanowi w zamian za jakieś korzyści dla siebie i albo zaprowadzi, ktoś kogoś zaprowadza, małe dziecko do znachora. I to, powiedzmy, to jest otworzenie na ten świat demoniczny. Ale tutaj nie ma automatyzmu. Ten zły duch, to wejście, wprowadzenie w świat demoniczny się uskutecznia dopiero, gdy ta osoba zaczyna żyć bez łaski. Gdy zaczyna żyć w grzechu śmiertelnym przez jakiś czas, to wtedy ten zły duch, ponieważ została ona już wprowadzona w jego obszar, zaczyna tę osobę atakować. Ateiści też szukają pomocy u egzorcysty. Przychodzą, sami sobie nie wierzą, nie dziwią, że wypowiadają te słowa, ale przychodzą i proszą o pomoc. Także egzorcysta też szuka, widzimy te objawy pewne, ale też szukamy pewnych aktów w życiu danej osoby, czy one się rzeczywiście pojawiły o charakterze duchowym, i nie zawsze je znajdujemy, ale to nie jest rzeczą najważniejszą. Sam proces uwalniania, wieloletni. Dlatego, że dana osoba musi zmienić swoją mentalność, uczynić z Chrystusa swojego Pana, co jest rzeczą trudną, jeżeli ktoś wcześniej żył jak poganin. Zmiana hierarchii wartości, to jest bardzo trudne. I przebudowa osobowości. Bardzo często to są rzeczy bardzo ze sobą powiązane. Terapia zajmuje wiele lat. Najtrudniej przywrócić relację z Matką Bożą. To jest jeden z trudniejszych elementów. Są takie osoby, które chcą przestać cierpieć, ale nie chcą się zmienić, nie chcą się nawrócić i nie chcą przebudować swojej osobowości. Po jakimś czasie ja dziękuję tym osobom, bo one nic nie wnoszą tutaj w swoje życie i myślą o egzorcyzmie magicznie, że ja wypowiem parę słów, oni będą wolni. Tak to nie działa. Inna taka uwaga, można żyć, być w stanie łaski uświęcającej i jednocześnie być opętanym. No bo jak ktoś podpisał pakt, no to dał temu złemu duchowi prawo do siebie. Się nawraca, ale ten zły duch korzysta z tego prawa, które się jemu wcześniej udzieliło. Samo uwolnienie. Nie ma tutaj automatyzmu. Egzorcysta może być w właściwy sposób wierzący, te modlitwy odprawić poprawnie. Dana osoba naprawdę może się wziąć za siebie, za tą swoją relację z Panem Bogiem i z sobą samym. To Bóg decyduje. Także to nie wiemy. Nie ma skutecznych modlitw, nie ma niczego. No, w ostateczności egzorcysta się przekonuje też, że to wszystko zależy od woli Bożej. Jest, myślę, bardzo często, zazwyczaj fizyczne doznanie tego przez osobę opętaną, że coś z niej wyszło. Częściowo wyszło lub w całości. Kilka takich przypadków Załóżmy, no ja tutaj troszeczkę inaczej to przedstawiam, no bo to ja muszę jakąś dyskrecję zachować. Ktoś wywołuje duchy, jest rzeczywiście opętany, przychodzi na egzorcyzmy, zły duch przemawia przez niego i przemawia no, w sposób taki wulgarny i tak dalej, a tu nagle zaczyna przemawiać, wyrażając przestrach, skąd ta światłość, co ta światłość, skąd ona się wzięła. I nagle ta osoba dochodzi do siebie i mówi, wszystko wyszło ze mnie, już nic nie ma. I potem rzecz ciekawa, że ta osoba wcześniej, która wygląda jakby po prostu strasznie no, przestraszona cały czas, zupełnie się zmienia, jest spokojna przez wiele lat. Rzecz ciekawa, u jednej z osób została stwierdzona choroba psychiczna, brała leki. Ja jeszcze nie miałem tej wiedzy, ale też ta osoba mnie nie poinformowała. W czasie egzorcyzmów przestała brać leki, bo od razu jej było lepiej. Od razu jej było lepiej i potem wszystko wróciło do normy przez te modlitwy. Także wieloletnia wdzięczność, powrót do normalności praktycznie we wszystkich kwestiach jej życia. Powiedzmy, cudzysłowie to są takie tam symbole, rozwiązła kobieta. Drugi raz jest opętana, ale to można wiele przypadków pod tym umieścić. Czasami w czasie egzorcyzmu taka osoba taką przyjmuje postawę, tak się zachowuje, albo ziewa, albo jest duży wydech, że coś jak gdyby z niej wychodziło, tak fizycznie to wygląda i potem ta osoba dochodzi do siebie i mówi, coś ze mnie wyszło. I po jakimś czasie, raz, drugi, trzeci wychodzi i ta osoba mówi, coś okropnego ze mnie wyszło, już tego więcej we mnie nie ma. Odzyskuje wolność w kwestiach religijnych, zanika nienawiść do sakrum i strach przed sakrum, pełna kontrola nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoją mową, gdy inni i się modlą nad tą osobą. Inny przypadek, ktoś był zaprowadzony jako dziecko do energobioterapeuty, przypomina sobie, że takie wydarzenie miało miejsce w jego życiu. Ja nakazuję się wyrzec tego i nakazuję odejść temu duchowi. Ta osoba na przykład słyszy w swoim życiu, inne są też objawy, jesteś mój. Wyrzeka się tego, po dwóch, trzech dniach dostaje informację, wszystko wyszło, wszystko odeszło, już nic nie ma. I ta osoba już w ogóle nie przychodzi do mnie więcej, bo wszystko wróciło do normy. Ktoś inny sobie uświadomił, że nie przebaczył swojemu bratu, który mu złorzeczył, który go przeklinał, a on go nie... Przebaczył to. Ja nad taką osobą się modlę, ta osoba przerywa egzorcyzm i proszę ojca, coś ode mnie wyszło, coś wyszło, wyszło. Jakiś tam jest obraz, powiedzmy, Matki Bożej. Ominęło ten obraz, poszło, nie ma. I już ta osoba nie potrzebuje więcej modlitw, już czuje się sobą. Bywają sytuacje, że niektórzy doświadczają momentu wejścia złych duchów w siebie. Ktoś z rodziny złorzeczy przez wiele lat, żyje w stanie łaski uświęcającej, wszystko mniej więcej jest w porządku, ale zaczyna się okres w życiu tej osoby, gdy zaczyna grzeszyć ciężko. I mówi konkretnie, był taki moment, gdy grzeszyłem, czułem, jak we mnie weszły. Potem jest egzorcyzm. Powiedzmy, ta osoba albo wydaje wydech, jakiś jest wydech, albo ziewa i mówi, wszystko ze mnie wyszło. I w jaki sposób zabezpieczyć się przed powtórnym opętaniem? Ktoś mówi, gdy nie spowiadam się miesiąc, czuję, że chcą we mnie ponownie wejść. Wyspowiadam się, to odczucie znika. Ktoś jest drugi raz opętany, dlatego, że powrócił na przykład do swojej rozwiązłości. Nie zawsze to doświadczenie, że coś wyszło, dokonuje się w czasie egzorcyzmu. Czasami ktoś potem idzie na przykład na adorację do kościoła i doświadcza, coś ze mnie wyszło. Przepraszam, tutaj nie ma pełnej synchronizacji między tym, co mówię, a co się pojawia, no ale to są emocje. Zakończenie. W czasie egzorcyzmu rzeczywiście bywają sytuacje przerażające. Kiedyś przyszło takich dwóch studentów psychologii, no chcieli zobaczyć, jak to wygląda. Wyszli przerażeni, rzeczywiście mówią, no byliśmy kilkakrotnie w szpitalach psychiatrycznych, ale tutaj to co widzieliśmy tutaj, to jest zupełnie coś innego. Druga rzecz, Kościół uczy, że bać się należy grzechu, a nie złego ducha. I źle robią ci, którzy straszą złym duchem, bo to grzech nas otwiera na złego ducha. Trzecia rzecz, 90% skuteczności jest związane z wysiłkiem osoby opętanej, ażeby nawiązać relację z Chrystusem i poprawić swoją osobowość, choćby przez terapię. 10% dodają egzorcyzmy. No i ostatnia rzecz, pokusa dla egzorcysty bycia celebrytą. To też egzorcysta jest kuszony pod tym względem. Dziękuję.